Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przechodzimy z tej części, która jest na wprost modlitewna, do miejsca, gdzie albo szukamy słów, które będą dla nas pokrzepieniem jakby z sali naukowej, a czasem szukamy ludzi, którzy nam powiedzą coś, co przeżywają bardzo osobiście o życiu, o rodzinie. Dzisiaj cieszymy się już po raz 10 obecnością społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. I no nie może być inaczej. Dzisiaj ludzie, którzy są związani z tą uczelnią, z tym całym środowiskiem, powiedzą o swojej miłości. Ojciec Zdzisław, który wskazał mi kilka osób, które mogłyby dzisiaj dać świadectwo, powiedział, że ta uczelnia to jest miejsce, gdzie spotykają się ludzie zakochani w życiu. I o tym chcielibyśmy usłyszeć. Wiele głosów, dlatego nie przedłużając, chciałbym po kolei tak jakby troszkę do tablicy wywoływać, aby takim otwarciem serca ubogacić nas, którzy tutaj jesteśmy, którzy wypełniamy tę Bazylikę Świętego Józefa, i tych wszystkich, którzy są z nami poprzez transmisję radiową i telewizyjną. Ojciec rektor mówi, ja jestem dumny z tego, że ci ludzie tacy są, więc więcej nie będę mówił. Niech od razu zabiorą głos ci, którzy przekażą to świadectwo. Jest z nami pani doktor Małgorzata Sołtyk, która związana jest z uczelnią, pewnie powie dwa słowa na ten temat, ale także z Ruchem Czystych Serc i jest współredaktorką pisma Miłujcie się, pewnie znane pismo nam wszystkim, ale niekoniecznie aż tak bardzo o ruchu i o piśmie, ile o czymś głębszym. Bardzo prosimy, ja może technicznie trochę pomogę, jeśli chodzi o mikrofon, przekażę. Witamy bardzo serdecznie, myślę, że dla każdego cześć, należą się brawa. Bardzo prosimy, zakochani w życiu i pani pierwsza na tej liście, w czym się to objawia, jak pani odkrywa tę miłość i gdzie ją kierunkuje?
Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. To wielki zaszczyt, że mogę tutaj wystąpić w tak wspaniałym miejscu, w sanktuarium. Nieprzypadkowo jestem związana zarówno ze szkołą WS Kasim, jak i z redakcją czasopisma Miłujcie się. Po pierwsze wiara, Pan Bóg jest i w jednym i w drugim miejscu na pierwszym miejscu i w jednym i w drugim miejscu można spotkać ludzi zaangażowanych, wierzących, nie bojących się tej wiary wyznawać i ludzi zaangażowanych też między innymi w obronę życia, w takie bezkompromisowe i odważne mówienie o tym, jak wielka jest wartość życia pierwszorzędna. I jeżeli chodzi o życie, jedyna słuszna postawa to jest służba życiu. I służyć życiu, bronić życia można tylko wtedy, kiedy człowiek jest wolny. A kiedy człowiek jest wolny? Wtedy, kiedy ma czyste serce. I właśnie o tym chciałam powiedzieć. To jest moje bardzo głębokie doświadczenie osobiste i też moich znajomych ze wspólnoty Ruchu Czystych Serc. To jest wspólnota młodych ludzi, która się zawiązała wśród czytelników czasopisma Miłujcie się, żeby nie być gołosłowną. To jest jedna z ostatnich okładek Miłujcie się właśnie z takim dzieciątkiem, prawda?
Ale nie ostatnia, bo właśnie wychodząc z plebanii dzisiaj dostałem do ręki najnowszy numer z Fatimą.
Najnowszy numer jest jest z dziećmi z Fatimy, ale właśnie to miejsce obrony życia jest bardzo ważne też w Miłujcie się. Wspólnota Ruchu Czystych Serc jest zaangażowana, że umożliwia formację młodym ludziom właśnie przez zdobywanie czystego serca. Czyste serce to jest taki punkt kulminacyjny, jakby taki węzłowy całe życia każdego człowieka i potem też społeczeństw, bo właśnie w sercu rodzi się dobro albo człowiek się przeciwstawia dobru, że czyni zło. Jeżeli człowiek ma sumienie skalane grzechem, to automatycznie, ja sama to widziałam, jakby jestem przekonana o tym i widzę to, że wtedy od razu człowiek zaczyna się przeciwstawiać życiu. Życie zaczyna przeszkadzać, człowiek się skupia na swoim egoizmie i też siebie niszczy, ale jak możemy zobaczyć, też niszczy też innych. Ale od pozytywnej strony ostatnio mam takie doświadczenie, właśnie wiele osób z Ruchu Czystych Serc wstąpiło w sakramentalne związki małżeńskie. Są to ludzie, którzy przeszli formację w Ruchu Czystych Serc, postawili na Pana Boga i są otwarci na życie. Niektórzy pochodzą z wierzących rodzin, tak jak ja, został mi przekazany skarb wiary i wejście w ten ruch i w ogóle też moje zaangażowanie, między innymi tutaj to już jest moja świadoma decyzja jako osoby dorosłej, ale są też osoby, które gdzieś tam daleko dryfowały, daleko od wiary, bardzo pokaleczyły siebie i innych. Ale Pan Bóg jest miłosierny i Pan Bóg każdemu daje szansę na to, żeby się nawrócił i żeby zmienił swoje życie i żeby zdobył prawdziwą, piękną miłość, bo o to chodzi. O to chodzi, żeby móc prawdziwie kochać. I potem właśnie w tych związkach małżeńskich, chociażby moja siostra i jej mąż ostatnio się doczekali pierwszego synka, widzę, jaka to jest wielka radość. Ta miłość kwitnie, po prostu promieniuje z nich, otwarcie na życie. Wtedy widać, jak wielkim darem jest to życie. Ale także u małżonków, którzy, jak myślę o Isi i Konradzie, którzy bardzo są też zaangażowani w formację młodzieży i aktywnie bardzo działają, mają dwójkę dzieci, też przyjęli je całym sercem, zmagają się z chorobą obu dzieci, rdzeniowy zanik mięśni, ale mimo to widać, że to cierpienie tylko ich przybliża do Pana Boga. Nie ma tam ani cienia wątpliwości, że te dzieci są dla nich wielkim skarbem, że miłość ich jednoczy. I z tym bym chciała jakby pozostawić nas, że właśnie to czyste serce. Każdy z nas musi o to walczyć i ja widzę właśnie między innymi w Ruchu Czystych Serc, ale także tutaj, że chcąc zmieniać świat, musimy najpierw zmieniać siebie. I wtedy ta wartość życia jest, nie ma żadnej wątpliwości. Wątpliwości się zaczynają wtedy, kiedy się tam gdzieś wkrada grzech.
Tak, to jest źródło siły i wiele takich świadectw właśnie pozdrawiamy. Iga i Konrada Grzybowskich byli tutaj przed miesiącem ze swoimi dziećmi. No i ja mam takie doświadczenie, kiedy dzwonię do ludzi doświadczonych cierpieniem, bo pani o tym wspomniała, myślę sobie, to będzie trudna rozmowa, będzie bardzo ciężko jakoś przełamać, może ból, może smutek. Kiedy się do nich dzwoni, właśnie chyba do ludzi o czystym sercu, to jest ten klucz, to trudno uwierzyć, że dotyka ich cierpienie, że mają wiele przeciwności właśnie. Ale tylko jeszcze jedno zdanie. Pani doktor, no dzisiaj pani jest zaangażowana już na polu, powiedzmy, dydaktycznym, prawda, praca ze studentami. Trzeba o tym mówić słowem, czy może studenci mają coś takiego, co potrafią wychwycić bez słów, kiedy patrzą na kogoś, kto jest związany właśnie z takim światem wartości?
Znaczy, można mówić wiele, ale po pierwsze ważne jest świadectwo życia. Po pierwsze też modlitwa indywidualna. Jeśli tego nie ma, no to potem same słowa nie wystarczą. Wiadomo, że słowo jest przekaźnikiem, ale słowo jest przekaźnikiem tego, co my mamy w sercu. No i wiadomo, nikogo się nie oszuka, jeżeli czegoś nie ma w sercu.
Młodych.
Tak,
a tak. Zwłaszcza młodych. Pani doktor też młoda, więc myślę, że znajdujecie wspólne porozumienie w takim także rozważaniu tego, którą drogę wybrać, w jaką stronę pójść. Bardzo dziękujemy. Te świadectwa siłą rzeczy muszą być krótkie. Tutaj właśnie rozglądam się za kolejnymi gośćmi, bo są z nami Państwo Grabowscy i tam się ktoś odzywa. Jest właśnie małżeństwo, pani Bernadeta i pan Piotr z dziećmi. Te dzieci już poznałem. Jest Terenia, tak? Pięknie. Ciekawe, czy widać te dzieci, ja tu zasłaniam. Jest po kolei od dołu, to jest Tadziu, tak? Witaj, cześć Tadziu, dasz rączkę? Piona. Nie, o, i tu jest Józef. Józef, proszę Państwa. Wielkie brawa dla tej rodziny. Pani Bernadeta, pan Piotr ze swoimi dziećmi. Idźcie tam na środek jeszcze bardziej. O, buty zgubił. Ale jakie masz ładne skarpetki, super. Proszę Państwa, więc w tym gronie, które tutaj się pojawi za chwileczkę, jesteście jedynym małżeństwem występującym z dziećmi. Powiedzcie o tym także w kontekście tego, co przeżyliście na uczelni, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, to jest ten klucz, on nas tutaj jakoś łączy. I co odkryliście dzisiaj, jakby przeżywając codzienność życia małżeńskiego, rodzinnego, co okazuje się być ważne przed wstąpieniem w związek małżeński, później, co jest decydujące, no, żeby ten związek był dobry, taki jak wasz, pełen też miłości, która rodzi takie piękne dzieci. Pani Bernadeta.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzisiaj przede wszystkim wiele osób zastanawia się, czym jest szczęście, jak stworzyć szczęśliwą rodzinę. Jak to jest, że tyle młodych osób decyduje się o tym, aby być razem, a potem z uwagi na różne problemy, sytuacje, ich małżeństwa rozpadają się. I nasze małżeństwo może nie ma zbyt długiego stażu, bo w tym roku obchodziliśmy dopiero 6 lat, ale są rzeczy, które z naszej perspektywy wydają się niezwykle ważne i którymi chcielibyśmy się podzielić. Pierwsza rzecz to modlitwa, ale nie modlitwa w małżeństwie, ale już przed małżeństwem. I to jest taki apel do wszystkich osób, które poszukują wybranki swojego serca bądź właśnie przyszłego męża, aby już dziś, teraz modlić się do świętego Józefa najlepiej o taką osobę. Nie dzisiaj, nie jutro, nie potem, ale od dzisiaj. Myślę, że to jest taka najlepsza recepta na dobrego małżonka. Kiedy już taka osoba się znajdzie, to nie warto rezygnować z tej modlitwy, ale trwać na tej modlitwie, modlić się razem i uświęcać się, wzajemnie jakoś wspierać się. I no, każdy z nas ma swoje wady, słabości, ale właśnie narzeczeństwo jest takim czasem poznawania się i
tata musi chyba przejąć temat. Tata musi przejąć.
Wspieramy się nawet w małżeństwie w takich chwilach, także dokończę.
Oczywiście każdy ma z nas swoje wady i zalety. Pamiętajmy, drodzy panowie, drogie młode panie, że kiedy modlimy się o świętego małżonka, no to Józef to był święty, prawda? Ale nasz wybranek, i tak jak było najpewniej w moim wypadku, do świętości to jeszcze daleko. Ja bardzo dziękuję mojej żonie obecnie, że wybrała akurat mnie na swojego męża. Tym niemniej ten święty Józef, ten patron, który tutaj właśnie jest z nami, jest niewątpliwie osobą, która wspierała nas i wspiera cały czas.
Ale też był taki moment, słyszałem, właśnie trudny, kiedy czekaliście, zdaje się, że na narodziny pierwszego waszego dziecka i wtedy też nie złość, tylko szukanie pomocy u tego samego patrona.
Złość nigdy nie daje efektu właściwego w rozumieniu chrześcijaństwa. Zawsze to zrozumienie i przyjęcie pewnej trudności daje za krzyżem Chrystusowym szansę na zmartwychwstanie, więc dobro, realne w życiu. Ja jeszcze przed małżeństwem miałem duży dylemat odnośnie swojego miejsca pracy, więc ten święty Józef właśnie był głównym tutaj takim orędownikiem i właśnie pojawił się Toruń, ponownie Telewizja Trwam, bo razem tam pracujemy. Tym niemniej faktycznie, kiedy Józef pojawił się razem z nami jako pierwszy nasz syn i to imię w ramach dziękczynienia za wdzięczności za to, że tak to nasze życie się ułożyło pomyślnie, zachorował po kilku miesiącach i to można powiedzieć, że z banalnego zapalenia płuc przerodziło to się w zapalenie mięśnia sercowego. No i właściwie werdykt był jednoznaczny. To jest właściwie trwałe uszkodzenie serca, więc tak naprawdę, kiedy mieliśmy doświadczenie wszystkie te lata minione, narzeczeństwa, tutaj można byłoby wiele mówić, prawda? Ale i tego początkowego małżeństwa już, właściwie pytanie dlaczego? Nie pozostało nic innego, jak tylko zawierzyć i modlić się o rozwiązanie tego problemu według woli Bożej, a nie naszej ziemskiej.
I taki jest wasz pomysł na teraz i na kolejne lata?
To jest pomysł, myślę, że to jest więcej niż pomysł. To jest świadomość doświadczenia, którego przeżyliśmy w realnym świecie, w naszym życiu, że to jest droga, którą można osiągnąć już tutaj, taki zadatek, powiedzmy, tego życia niebieskiego na zasadzie tego, że czujemy to szczęście, tą bliskość. Oczywiście w otoczeniu życia sakramentalnego. To jest podstawowa sprawa. Święty Józef to jest orędownik do Stwórcy, do Chrystusa. A więc ten kontakt sakramentalny, Józef już jest ministrantem rok, dla nas to też jest wielka radość, że tak garnie się...
Ten Józef jest ministrantem, tak?
Garnie się do dzwonków, czasem się pomyli, czasem gongiem zadzwoni gdzieś tam w środku.
Ludzie wstaną za szybko, no ale co tam.
Dokładnie, tym niemniej jest to wielka radość, że sam chce i sam lgnie się właśnie do ołtarza jako ministrant.
Józef, a powiedz, a dla kogo ty masz ten piękny kwiat, ta róża, to dla kogo jest?
Dla świętego Józefa.
I co zrobisz z tą różą? Zaniesiesz ją do kaplicy?
Tak.
Świetnie. I co tam powiesz Józefowi?
Pomodlę się.
O, a znasz jakąś taką modlitwę, którą tam odmówisz? Co, jaki masz pomysł na modlitwę? No to już.
Święty Józefie, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.
Brawo dla Józefa. Dobra.
Jako jedną taką wskazówkę, dlatego że to, co Państwo tu widzicie, to jest, myślę, że z dumą, jako tata mogę powiedzieć, to jest owoc współpracy z łaską, z łaską Pana Boga, za wstawiennictwem świętego Józefa, przy czym nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie twarde postanowienia nasze jako młodych ludzi w czasie narzeczeństwa i poznawania siebie. Myśmy żyli w takich latach jeszcze trochę nie takich zmultiplikowanych, nie zesmartfonowanych jak dzisiaj, więc żyliśmy w pewnego rodzaju komforcie życia offline. Tak bym to powiedział. Mówię to do młodych, tak, bo to jest pielgrzymka akademicka. Więc jeżeli młodzi chcecie poznać swoją żonę, swojego męża, to wywalamy smartfon na śmietnik, wyłączamy komputery i idziemy w teren szukać człowieka, modlić się i szukać. Myśmy godzinami, ojciec Benedykt, to się śmiał z nas oczywiście, w zakresie spotkaliśmy go, ile myśmy przesiadywali na łączniku w akademiku, w najróżniejszych miejscach w Toruniu i to były głębokie, długie godziny rozmowy, poznawania siebie, ale w realnym świecie realnego człowieka, a nie wirtualnego. To jest zupełnie inna racja, to jest zupełnie inny sposób i to jest jedyny gwarant na to, że mamy szansę na to, że to życie będzie wyglądało, no, z dumą powiem, tak jak to widzicie Państwo teraz, przed swoimi oczyma.
I powiem tak, no to nie są ignoranci, jeśli chodzi o media, jeśli chodzi o te urządzenia nowoczesne. My wiemy, że to wszystko jest do wykorzystania, ale Pan Piotr mówi wyraźnie, odrzućcie to, kiedy chcecie naprawdę spotkać kogoś, kto jest ważny, kogo zauważycie, że być może czeka właśnie na ciebie, na tę osobę ważną, najważniejszą w życiu. Bardzo Wam dziękuję. Ja myślę, że teraz Wasza droga to jest w stronę kaplicy świętego Józefa. Co? Pójdziecie sobie tam,
tak
żeby z kwiatem Józef mógł dotrzeć do świętego Józefa, do kaplicy. Weźmiemy mikrofon. Dobrze. Bardzo Wam dziękujemy. Proszę Państwa, piękna rodzina Państwa Grabowskich z dziećmi. Już nie ma czasu, żeby opowiadać o innych imionach, ale piękne imiona. Józef, Tadeusz i Terenia. Oczywiście Pan Piotr, Pani Bernadeta. Bardzo dziękujemy. Idziemy dalej. Są z nami też absolwenci, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zresztą wszyscy jakoś związani w taki czy inny sposób. Teraz poprosimy panią Annę Plesko z Fundacji Mały Stupek. Znamy też troszkę tę fundację jako taką. Był tutaj z nami kiedyś ksiądz Kancelarczyk. Bardzo go pozdrawiamy serdecznie. Ale właśnie także i w ramach uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest miejsce na to, żeby realizować no, swego rodzaju fascynację, ale z drugiej strony no, pewną misję, służbę życiu, bo o to głównie chodzi. Pani Aniu, proszę kilka słów na ten temat.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Anna Pleskot i tak jak zostałam już przedstawiona, jestem absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a obecnie pracuję w fundacji o wdzięcznej nazwie Małych Stupek. Chciałabym w skrócie, mam nadzieję, że w skrócie, nie zajmie mi to długo, powiedzieć, czym się zajmujemy, jaka jest idea, jaki jest cel, co ze sobą reprezentujemy i co właściwie działamy dla drugiego człowieka, w jaki sposób pracujemy. My przede wszystkim... Właściwie jak pytam swoich znajomych i ogólnie ludzi, czy w ogóle kojarzą Fundację Małych Stópek albo Bracą Małych Stópek, to zgodnie mówią, że no tak kojarzą z Marszem dla Życia, bo jest największy w Polsce, jest wiele akcji społecznych, w które to licznie młodzież się angażuje i rzeczywiście to prawda, jest tego sporo na terenie Szczecina i tym się szczycimy, owszem, ale tak na co dzień Fundacja Małych Stópek, myślę, że trzeba to otwarcie i głośno powiedzieć, zajmuje się pomocą. Pomocą kobietom w stanie błogosławionym, które znajdują się jednocześnie w trudnych sytuacjach, niekiedy bardzo skomplikowanych, bardzo trudnych i są pozostawione same sobie, nie mają wsparcia wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, nie mają też wsparcia finansowego, materialnego, także my jako fundacja staramy się przede wszystkim też materialnie ich wspierać. Kiedyś razem z ekipą fundacyjną siedzieliśmy i trafiliśmy na taki fragment z listu świętego Jakuba o tym, żeby wprowadzać słowo w czyn. o tym, żeby nie być gołosłownym, o tym, żeby nie być tylko słuchającym, oszukującym samego siebie. Ja wtedy bardzo mocno wzięłam te słowa do siebie i pomyślałam sobie, że no tak, nie można tylko głosić o tej wartości dzieła człowieka tak o po prostu, o świętości mówić, co oczywiście jest bardzo ważne i potrzebne i trzeba to robić, ale właśnie, oczywiście też właśnie słowo w czyn zamieniać, dlatego jeśli państwo, jeśli drodzy studenci usłyszycie kiedykolwiek albo zobaczycie gdzieś w internecie albo na jakimś plakacie slogan typu bryka dla smyka, to wiecie, że zbieramy pieniążki na wózki, które są potrzebne aktualnie dla kobiet, które wspomagamy i wspieramy. Albo na przykład jeśli usłyszycie taki slogan jak pielucha dla malucha, to znaczy, jak sama nazwa mówi, wskazuje, zbieramy na pieluszki. Dalej.
Albo pieluszki.
Na pieluszki, tak. Chemię kosmetyczną, wszystko co jest związane z rzeczami, które są potrzebne do pielęgnacji dzieciątka. Nasza najnowsza akcja, zbiórka to Daj pętaka na dzieciaka, która ma uzmysłowić i właściwie zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli do tego, by wspierali nasze działania, bo nawet taka symboliczna kwota, czyli właśnie ten piątek, te 5 zł, pozwala nam na zakup chociażby 10 pieluch, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jako fundacja staramy się realizować to przesłanie świętego Jana Pawła II, który właściwie jest naszym największym autorytetem. On kiedyś powiedział w encyklice Evangelium Vitae takie słowa bardzo mocne i konkretne o tym, że potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. I ja myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, co znaczy w ogóle słowo strategia, bo to już samo słowo wskazuje na to, że całe nasze zaangażowanie na rzecz obrony życia musi być dalekosiężne, wielowymiarowe, wielopłaszczyznowe i przede wszystkim przemyślane, jak na strategię przystało. Więc musi spełniać te określone wymiary, płaszczyzny, o których Święty Jan Paweł II mówił wielokrotnie, czyli wymiar społeczny, wymiar edukacyjny i wymiar duchowy. I to jako fundacja staramy się realizować. Myślę, że jedno bez drugiego, drugie bez pierwszego, trzecie bez drugiego i tak dalej, no nie przynosi takich owoców realnych, jaki naprawdę mogłoby przynieść.
Dobrze mówi, szybko mówi, ale jeszcze w ręku staram trzyma jakieś takie elementy, które są do pokazania.
Tak jest.
Pani Aniu, gdyby można dwa słowa na ten temat.
Jak widzicie, po mojej prawej stronie i właściwie lewej stronie, może zacznę od prawej strony, czyli waszej lewej, znajduje się wystawa nasza najnowsza, Kocham Cię Życie. Ona jest wywieszona na sznurku, przypięta klamrami, jak właściwie pranie się wiesza. Teraz nie ma na to czasu, ale myślę, że po mszy świętej, kto chce, kto chętny może zobaczyć, przyjrzeć się. To jest wystawa w pełni poświęcona osobom z niepełnosprawnością intelektualną. W ten sposób chcieliśmy podkreślić godność również tych chorób, które w dzisiejszym świecie są eliminowane, dyskryminowane, czyli osób z niepełnosprawnością intelektualną. 14 plakatów, 14 osób z tym czymś, czyli ze słowem, z takim sloganem, które charakteryzują właśnie daną osobę. A po mojej lewej stronie, czyli waszej prawej, znajduje się wystawa Jestem człowiekiem od poczęcia. Wystawa skierowana do młodych w sposób metaforyczny, barwny, pokazuje rozwój prenatalny od samego początku, od poczęcia, także też zachęcam. Oczywiście tych gadżetów jako fundacja mamy dużo, pewnie w większości znany Jasiu, czyli model nienarodzonego dziecka w 10 tygodniu od poczęcia. Te znaki, które mamy, czyli właśnie ten Jasiu albo chociażby stópki, stópki, które tutaj ukazują w 11 tygodniu od poczęcia realny wygląd
wielkość,
właśnie.
Tak, wielkość stópek.
Tak, 9 mm tak wyglądają stópki w 11 tygodniu od poczęcia dziecka nienarodzonego. Także to jest przypinka, zwykła przypinka, ale naprawdę proszę mi uwierzyć, że noszenie takiej przypinki czy takiego Jasia gdzieś tam w torebce, w plecaku naprawdę zmienia myślenie i mentalność ludzi w podejściu do drugiego człowieka, w podejściu do najmłodszych, najmniejszych.
Rozpoznajemy się w ten sposób, prawda? Bo czasem gdzieś ktoś obcy i nagle ma takie stópki przyczepione do klapy marynarki i to dużo znaczy, prawda? Od razu można zacząć rozmowę na jakiś określony
temat. Jasne, i też niewiele trzeba, nie trzeba wielkich słów, wielkich elaboratów pisać czy mówić godzinne przemówienia, żeby naprawdę pokazać tą wartość życia człowieka od samego początku.
Pani Aniu, a uczelnia, bo tak cały czas też mówimy o tym środowisku, które tutaj dzisiaj pielgrzymuje. Patrzę na ojca rektora, ale czy nie przyblokowała tej pasji, tej działalności? Czy to jest miejsce, gdzie coś takiego, co w pani jest, bo to widać, że w pani jest miłość do życia, nabiera jeszcze mocy i skrzydła otrzymuje nowe?
Podczas moich studiów oczywiście miałam możliwość realizowania się i działania w obronie życia. Myślę, że moi następcy więcej powiedzą, bo oni tutaj są na bieżąco, jeszcze są studentami, więc na bieżąco organizują te wszystkie akcje. Ja też włączałam się jak tylko mogłam w organizację Marszu dla Życia, chociażby były spotkania na naszej uczelni, także to wszystko żyło. I to, że nie byłam w Szczecinie, nie byłam wtedy w Fundacji Małych Stópek, wcale nic nie zmieniło, także miałam tę okazję, żeby wspólnie coś dobrego robić na rzecz obrony życia.
Wystarczy, myślę, tego słowa, choć słuchałoby się jeszcze dobrze długo. Wystarczy wpisać właśnie gdzieś w jakiejś wyszukiwarce Bractwo Małych Stópek albo Fundacja Małych Stópek i bardzo wiele na ten temat informacji zdobędziemy. Widać, proszę Państwa, jakby na półmetku tych wypowiedzi, że ci wszyscy ludzie kochają życie. Oni są zakochani w życiu. Pani Anna.
A to jeszcze tak na zakończenie chciałabym tylko dodać, że mam jeszcze taką karteczkę. To jest Adoptuj Życie aplikacja. To jest też skierowane do młodych. Na ten czas ma 100 tysięcy pobrań, więc jeśli ktoś ma Androida czy iOS-a, też zachęcam. Tam
i
jest
rozryw
natalny.
Bądź tu mądry. Grabowscy powiedzieli wyrzucić komórki, a pani mówi tutaj, żeby właśnie aplikacja. Oczywiście wiemy, że mądrze trzeba z tego skorzystać.
Oczywiście.
Bardzo dziękujemy. Pani Anna Pleskot, Fundacja
Dziękuję.
Małych Stópek. Pozdrawiamy całe to środowisko. I idziemy dalej. Właśnie zapowiedziani już studenci, którzy jeszcze korzystają z tego dobra, jakim jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, pani Justyna Baścik i pan Krzysztof Pacynowicz. Zapraszamy was tutaj bliżej na środek. Mam dla was jeszcze jeden mikrofon. Właśnie, Ruch Obrony Życia, który działa w ramach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pani Justyna jest prezesem tego stowarzyszenia. Powiedzcie, na czym polega właśnie realizacja zadań tego stowarzyszenia w ramach uczelni?
Może niewiele osób wie, ale już od trzeciego dnia, od zapłodnienia, serce właściwie dziecka zaczyna bić. Są 3 przypadki w Polsce, niestety, kiedy aborcja jest po prostu legalna, można jej dokonać, kiedy matka na przykład zgłosi się, że została zgwałcona lub gdy zagraża jej życiu płód, albo kiedy dziecko niestety zostanie potwierdzone u niego, że jest po prostu chore.
Albo przypuszcza się, że jest chore,
tak,
bo to też trzeba powiedzieć wyraźnie.
I my w Ruchu Obrony Życia staramy się poprzez przede wszystkim modlitwę, a później też czyny, działać i bronić tego życia. Mamy przeróżne akcje, na przykład akcję Buci, która w sumie jest związana z Bractwem Małych Stópek, ponieważ to jest duchowa adopcja dziecka poczętego. Przez 9 miesięcy 20 członków czy 20 osób odmawia codziennie tylko 1/10 różańca. I w ten sposób bronimy życia. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej też co tydzień odbywa się różaniec o 22 w kaplicy, właśnie w tej intencji, ale również działamy jakby na wielu płaszczyznach, bo wychodzimy też do ludzi, organizujemy też spotkania w kampusie, na przykład z autorem książki Boża Kompania, Mateuszem Pietrzakiem, było kiedyś spotkanie, też to przez nas było organizowane, ponieważ robimy to po prostu w różnych kategoriach. Ale również są pikiety organizowane nie przez nas, ale zachęcamy, żeby w nich uczestniczyć, na przykład przed szpitalem w Bielanach, czy też to są antyprotesty, które są organizowane w Toruniu przeciwko Marszu Feministek. Niedawno właśnie w Toruniu też był i staliśmy, broniliśmy życia. Też nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ostatnio są zbierane podpisy przeciwko zakazu całkowitemu aborcji eugenicznej. No i w tym celu właśnie może Krzysztof opowie trochę o działalności, o tym, co robił, bo jest w ruchu, jestem tylko prezesem, a wiadomo, że to nie ja tworzę ruch, tylko raczej członkowie.
Tak, o tym zbieraniu podpisów jeszcze powiemy. Właśnie, bo macie też szansę, to nie zawsze jest możliwe, ale obserwować czasem owoce i tej modlitwy, tego działania, prawda? Znacie konkretnych ludzi, którzy też korzystają z dobra Ruchu Obrony Życia. Panie Krzysztofie.
Tak, tak jak Justyna powiedziała, ona jest tylko jakby takim zalążkiem do tego, co tak naprawdę tworzymy, a tworzymy to we wspólnocie i tak też staramy się działać. Ja z mojego doświadczenia powiem, że z Ruchem Obrony Życia jestem związany może nie od początku tego, jak przyszedłem na uczelnię, o tym zainteresowałem się nieco później, ale myślę, że dało mi to wymierne korzyści. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem być członkiem Ruchu Obrony Życia. Co do takich szczegółów dotyczących właśnie tych akcji, tych pikiet, Na przykład w ostatni wtorek miała akcję właśnie taka pikieta, gdzie zbieraliśmy podpisy w sprawie ustawy zakazującej aborcji. Miałem przyjemność też zbierać podpisy właśnie i spotykałem naprawdę różne osoby, zarówno takie, które były bardzo chętne, żeby to podpisać, takie, które po prostu nie miały czasu, takie, które były też wrogo nastawione do nas, ponieważ wybierały się na czarny protest, który był w odległości, ja wiem, może 100 metrów od nas. I to dało mi też dużo do myślenia, ponieważ no, zróżnicowane reakcje tych ludzi pokazuje, jak jeszcze dużo możemy uczynić, jak wiele jeszcze potrzeba właśnie pracy nad tym, co zaczęliśmy.
Wspominaliście w rozmowie takiej wcześniej o Jasiu, bo nawet żeśmy się poróżnili, o jakiego Jasia chodzi, czy o ten model małego Jasia, czy właśnie o kogoś konkretnego, żywego człowieka. Może dwa słowa o tym człowieku?
Ten Jaś to jest taka mała figurka takiego dziecka poczętego. Podczas zbierania tych podpisów trzymaliśmy tego Jasia jakby razem z tą kartą do podpisów, co miało dodatkowo wzmocnić ten przekaz tego, że jesteśmy za życiem, że bronimy życia, ponieważ no, życie jest największym darem. Wspomnę jeszcze tylko, jeśli mogę, o takich o pikiecie, też takiej, można powiedzieć, akcji modlitewnej, która też miała miejsce podczas poprzedniego czarnego protestu, który miał miejsce też w Toruniu, tylko w trochę innej lokalizacji, tam obok Starówki. Wówczas właśnie modliliśmy się i spotkaliśmy się z taką bardzo negatywną reakcją tych osób, które uczestniczyły w tym tak zwanym czarnym marszu czy czarnym proteście. My wychodzimy po prostu z założenia, że nie stosujemy siły fizycznej, przemocy, nie staramy się tego przeforsować, bo wiemy, że siłą jest różaniec. Różaniec jest największą siłą, największym takim powerem, który sprawia, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe.
Dziękujemy Wam za to słowo, za to świadectwo. Życzymy sił w realizacji tych zadań. Józef się tutaj gdzieś zgubił. Mama z tatą, gdzie jest Piotr i Bernadeta? Właśnie, bo tutaj jest Józef, ale no, się znajdzie, nie? Jasne, że tak. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pani Justyna Baścik, pan Krzysztof Pacynowicz, Ruch Obrony Życia, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Idziemy dalej. Jeszcze jeden gość, a nie ostatni. Dlatego... No, mógłbym zrobić konkurs, kto rozpozna tę twarz. Jest z nami pani Magdalena Michalik, też absolwentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, aktorka, która wcieliła się w rolę Teresy w filmie Zerwany kłos. Myślę, że wielu z nas widziało ten piękny obraz, który powstał właśnie w tym środowisku. Nawet nie wiedziałem, że aż tak wielu, tak bardzo młodych ludzi zrealizowało ten wspaniały, pełny mocy przekaz, obraz, który myślę, że dociera do wielu ludzi i porusza. Dodam tylko, że reżyserem tego filmu jest student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pan Witold Ludwik. Nie ma go dzisiaj, pozdrawiamy, ale można by pozdrowić wszystkich, którzy zrealizowali to dzieło i aktorów, którzy pierwszy raz pojawili się na planie filmowym i tych, którzy są profesjonalistami, też dali swoją twarz i talent aktorski i no, wielu. W każdym razie kompozytora. Wszystkich pozdrawiamy. Pani Magdaleno, witamy serdecznie w Kaliszu. Brawa, bo jeszcze chyba nie było ich takich jak trzeba. Znów mamy mało czasu, ale ta rola, którą pani ukazała, to co stało się przekazem dla wielu ludzi oglądających Zerwany kłos, ona jest wprost związana z tym, co jest tutaj dla nas drogie, u świętego Józefa, tak? Modlimy się za życie, za rodziny, rozumiejąc też bardzo trudne sytuacje ludzi, którzy często, najczęściej kobiet, które borykają się z jakimś dramatem pewnego zaskoczenia czy jakiejś tragedii, która się rozgrywa. No i to jest ważne, żeby przy tym człowieku znalazł się drugi człowiek, może właśnie tacy jak tutaj ludzie, którzy się modlą, ale czasem trzeba rozmowy. Proszę dwa słowa o tym, jak pani to przeżyła i co w pani pozostało właśnie z tej roli Teresy po Zerwanym kłosie, który pięknie jeszcze dźwięczy i brzmi jako film, jest do obejrzenia.
Przede wszystkim szczęść Boże, nie przywitałam się jeszcze. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj być z Państwem, z bracią studencką, która już tradycyjnie pielgrzymuje do świętego Józefa. do tak ważnego i pięknego patrona. Jestem wzruszona, ponieważ kiedyś jeździłam tutaj też jako studentka, dzisiaj już jako absolwentka i zostałam faktycznie poproszona o takie świadectwo odnośnie naszego filmu Zerwany kłos, który myślę większość z Państwa miała okazję zobaczyć. Jest to film reżyserii Witolda Ludwiga, naszego studenta, oparty na motywach życia błogosławionej Karoliny Kuskówny. Ale w filmie oprócz Karoliny Kuskówny mamy także różne inne postacie. Mamy pokazany wątek jej rodziców, wątek zabójcy Karoliny Kuskówny, wątek księdza, przyjaciela błogosławionej Karoliny, a także właśnie wspomnianej przez tutaj księdza Teresy. Teresa, która była wiejską dziewczyną. Jej historia jest taka, że w pewnym momencie została faktycznie pohańbiona i zaszła w niechcianą ciążę. Na skutek oszczerstw, które słyszała, na skutek różnych kłamstw, posądzeń, zwątpiła w sens swojego życia, a tym samym w sens życia tego dziecka, które się poczęło. I faktycznie wokół niej nie było wówczas nikogo, kto by zapytał, co tak naprawdę się wydarzyło. Wszyscy woleli ją osądzić o czyny, których się nie dopuściła. Wszyscy woleli po prostu iść na tak zwaną łatwiznę. Jakże często takie sytuacje w naszym życiu się zdarzają, prawda, że brakuje tej osoby, która poda pomocną dłoń. I w przypadku Teresy, pod wpływem Karoliny, Teresa zdecydowała się urodzić, dać to życie, dać szansę temu życiu, a jednocześnie sprawić, że, jak to mówi Karolina, Pan Bóg po raz pierwszy podczas tej nieludzkiej wojny się uśmiechnął. Ale co chcę dzisiaj powiedzieć? Była to rola oczywiście bardzo trudna, prawda, tak też emocjonalnie. Natomiast przygotowując się do niej, odbyłam bardzo dużo rozmów, ale jedna rozmowa tak szczególnie utkwiła mi w pamięci i bardzo mi dużo też właśnie pomogła w takim przygotowaniu. To była taka rozmowa, podczas której dowiedziałam się, że kobieta, która dowiaduje się o niechcianej ciąży bądź o ciąży właśnie z gwałtu, w pierwszych takich chwilach tę ciążę chce usunąć. Wszyscy naokoło mówią jej, usuń to dziecko, ono ci zawsze będzie przypominało oprawcę, ono zawsze będzie po prostu źródłem nieszczęść i nie rób sobie tego, pozbądź się problemu, jak to się teraz mówi, prawda? I jeżeli nie znajdzie się nikt wokół takiej właśnie kobiety, kto pomoże, no to ta kobieta to dziecko niestety usunie. Ale jeżeli kobieta zdecyduje się dać życie, przezwyciężyć te wszystkie, bo to jest bardzo trudna sytuacja, to jest bardzo trudna decyzja, bardzo odważna, prawda, heroiczna wręcz, że jednak no, decyduje się, jednak dam szansę temu dziecku, to wówczas, kiedy kobieta już je trzyma na rękach, na dłoniach, to ta miłość matczyna jest silniejsza i potrafi zamazać inne jakieś bolesne doświadczenia. Oczywiście nie wymazuje ich całkiem, ale mimo wszystko jest silniejsza i kobieta kocha to dziecko. Jest ono dla niej największym szczęściem, największą radością i ta kobieta wtedy dziękuje Panu Bogu, że jednak dała szansę, że zdecydowała się urodzić, prawda? I jest też bardzo dużo świadectw w internecie czy na różnych portalach kobiet, które właśnie były w takiej sytuacji, prawda? Wahały się, czy przyjąć tę ciążę, czy nie, ale po urodzeniu dziecka właśnie mówią, że są szczęśliwe, że nie żałują tego, że to dziecko jest po prostu źródłem szczęścia. I jeżeli tylko jeszcze mogę powiedzieć dwie rzeczy króciutko. Tak się złożyło, że premiera naszego filmu miała miejsce w listopadzie 2016 roku, a więc w czasie, kiedy w polskich miastach, w Warszawie odbywały się czarne marsze. I to był ten film, to jest taki głos nas, młodych ludzi, którzy pokazują, że jednak można inaczej, prawda? Pokazują tę drugą stronę medalu, że można i że życie naprawdę daje szczęście. I jeszcze tylko jedno powiem, że na przykład Gazeta Wyborcza napisała w jednym ze swoich właśnie artykułów, że jeżeli w filmie Ludwiga kryje się jakaś prowokacja, to właśnie w postaci Teresy, a więc właśnie w tej postaci tej kobiety, która daje to życie.
A teraz, kiedy już ludzie oglądają, wielu ludzi zobaczyło ten obraz, czy ma Pani kontakt z tymi, którzy no, jakby komentują ten przekaz? Czy to trafia dokładnie z takim przesłaniem? To, o czym Pani mówi, jest też bardzo taktowne, to nie jest narzucające, ale bardzo no, takie delikatne w tym sensie, że daje jakby światło, pewną podpowiedź, kiedy pojawi się taki trudny temat, prawda?
Oczywiście, film nie narzuca takiego postępowania, nie mówi, musisz robić tak, prawda, tylko pokazuje drogę, która po prostu może dać szczęście. I jeśli chodzi o takie na przykład reakcje na film, to nasz film spotkał się z bardzo taką negatywną opinią właśnie jakby tej drugiej strony, prawda? Czytaliśmy różne negatywne recenzje, ale one de facto nie dotyczyły jakichś tam walorów technicznych naszego filmu, prawda? One dotyczyły stricte właśnie wartości katolickich, które broni ten film i właśnie ta krytyka dotyczyła właśnie tego, że ten film broni życia, poczętego tak.
Pani Magdalena Michalik, Teresa z Zerwanego Kłosu, to dobra okazja, żeby podziękować za ten obraz, za film Zerwany Kłos. Bardzo dziękujemy.
Bóg zapłać, Bóg zapłać.
Proszę o wyrozumiałość, jeszcze jeden głos, trochę dzisiaj dłużej, ale właśnie, jakby rodzaj do powiedzenia. Dzisiaj są z nami także parlamentarzyści, których pozdrawiamy. Jest z nami pani minister Beata Kempa, która spowodowała właśnie tę ostatnią wypowiedź, wskazując na panią poseł Annę Milczanowską. Przybywa do nas z Radomska. Pozdrawiamy i to miejsce, i panią poseł. Pozdrawiamy jej męża, który jest tutaj. Pani minister Beata, kiedy rozmawialiśmy, mówiła o pani wystąpieniu na sali sejmowej, że pani świadectwo, które dotyczy właśnie życia przyjętego pomimo choroby, tak, jeśli można nawet tak powiedzieć, bo trochę pewnie inaczej, że zrobiło na wszystkich wielkie wrażenie tam właśnie w Sejmie i warto, żeby w krótkich słowach powiedzieć o tym, co zdarzyło się w waszej rodzinie. Państwo są rodzicami czwórki dzieci, prawda?
Tak.
A my powiemy zwłaszcza o Marcie najmłodszej. Proszę bardzo, pani Anna Milczanowska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Na imię mam Anna, od 32 lat jestem żoną ciągle zakochaną. I rzeczywiście jesteśmy rodzicami czwórki dzieci. 17 lat temu przyszła na świat Marta. Marta ma zespół Downa. Bardzo dziękujemy Panu Bogu, że pozwolił nam Martę przyjąć jako dar Boży. A że wszystko dzieje się, wiemy o tym, z woli Pana. To w 99 roku, w 1999 byliśmy na naszych pierwszych rekolekcjach rodzinnych na oazie pierwszego stopnia ruchu Światło Życie Domowy Kościół. I po tych rekolekcjach byłam w stanie błogosławionym, a w roku 2000 równym 1 sierpnia mówimy o Marcie, że to mały powstaniec warszawski, dla mnie data również historycznie bardzo ważna. Marta przyszła na świat. Początek trudny, kiedy dowiedziałam się, że urodziłam dziecko z wadą kliniczną. Po porodzie nie bardzo wiedziałam, nie umiałam sobie odpowiedzieć, jakaż to wada. Dopiero jak lekarz powiedział, że zespół Downa, zadzwoniłam do męża podzielić się tą informacją i ta reakcja mojego Leszka. Przecież nie wszyscy musimy być piękni, mądrzy i bogaci. I kiedy przynieśli Martusię, położyli ją przy mnie i popatrzyłam w te jej skośne, otwarte oczka i jakże mądrze przez kilka godzin na świecie Bożym patrzące z wielką miłością w moją stronę, to już wiedziałam, jak bardzo ją kocham. I jeszcze tego samego dnia przyjechał mąż, kiedy ją zobaczył w inkubatorze, też powiedział, że leży śliczna, piękna i jest przez nas kochana. Równie kochająco przyjęła ją trójka rodzeństwa, bo wtedy córka najstarsza miała 13 lat, syn 12 i najmłodszy z synów 10 lat. I to byli jej tacy prawdziwi, żywi terapeuci, ci pierwsi, z którymi Marta miała kontakt. Przy tym wrzasku ja bardzo serdecznie dziękuję i czystym sercom, małym stópkom, rodzinie Bernadety i Piotra. Dziękuję również pani za tę rolę. Dziękuję tu państwu studentom z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za te wasze świadectwa, za to, co robicie. I rzeczywiście we wrześniu tamtego roku, kiedy przetaczała się przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dyskusja nad projektem ustawy wprowadzającej całkowitą ochronę życia, Przy tym, kiedy nasłuchałam się, ileż to cierpienia znoszą rodzice, zwłaszcza matki, które Pan Bóg obdarowuje dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną albo innymi schorzeniami, wstałam i powiedziałam, ponieważ znam, można powiedzieć, setki, jak nie tysiące takich rodziców, którzy zajmują się na co dzień swoimi dziećmi, swoimi pociechami, z różnymi wadami i z tą niepełnosprawnością intelektualną, ale też i z porażeniem mózgowym, z rozszczepem kręgosłupa, z innymi wadami genetycznymi. I ja widzę, ileż miłości jest w tych rodzicach, ileż oddania, jak godnie przechodzą przez swoje życie i nie mówią o cierpieniu, choć widać, że nie jest im lekko, że takie dzieci, tu mówię o naszej Marcie, która ma upośledzenie umiarkowane, raczej nie mówi, porozumiewa się z nami gestem. Marta chodzi do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Radomsku, ależ ileż jest w niej szczęścia i miłości, jak potrafi obdarowywać swoimi uściskami, swoim uśmiechem, swoim przytulaniem się nie tylko nas, nawet jak zbrysi, ale także innych, bo dzieci, właśnie dzieci z zespołem Downa uwielbiają przytulić się, ukochać i popatrzeć swoimi skośnymi oczkami w głąb często naszej duszy.
Pani poseł, pani bardzo dobrze pasuje do tego grona ludzi zakochanych w życiu. Można powiedzieć, to co przeżywacie w waszej rodzinie cały czas czyni was szczęśliwymi. Patrząc na was, na pani męża także, który tutaj jest, jesteście szczęśliwi. Wbrew temu, co wielu ludzi podpowiada, że na pewno w takiej sytuacji to już jest żywe nieszczęście.
Absolutnie. Nie zgadzam się z tym. My się z tym nie zgadzamy. Jesteśmy tutaj dzisiaj u świętego Józefa i bardzo prośmy o tę modlitwę, żeby młodzi ludzie, małżonkowie otwierali się na życie. Otwierali się też na życie wtedy, kiedy poddają się badaniom prenatalnym. Ja się takowym nie poddawałam, więc nie wiedziałam, że urodzę dziecko z taką wadą, ale żeby, jeżeli poddają się, bo są te różnego rodzaju badania, nawet nieprenatalne, inne tam USG trójwymiarowe i tak dalej, już tam lekarze uchwycą jakąś fałdkę, już mówią, już proszę pani, to będzie dziecko z zespołem Downa. I ileż kobiet znam, które oczywiście nie zdecydowały się na aborcję i urodziły zdrowe dzieci. Proszę państwa, teraz, kiedy przetacza się też ta dyskusja o aborcji eugenicznej, która dotyka 90-kilka% dzieci u nas w naszej ojczyźnie. Módlmy się, żeby było jak najmniej i módlmy się też za nas, polityków, żebyśmy wreszcie odpowiednie prawo dla ochrony życia wprowadzili.
I to jest dobra zachęta. Pani poseł Anna Milczanowska, bardzo dziękuję. Jest wielka nadzieja, skoro też takie głosy tam na tej sali sejmowej się pojawiają teraz, kiedy zbieramy podpisy pod tą inicjatywą obywatelską Zatrzymaj aborcję. Dzisiaj także przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć podpis. To bardzo ważne, żeby wielu opowiedziało się za życiem i żeby właśnie na sali sejmowej, tam właśnie, gdzie sprawowana jest władza, żeby można było ustanowić życie, prawo, które będzie jeszcze bardziej chronić życie. Może jeszcze nie uda się całkowicie wyeliminować tych wszystkich przypadków, które dzisiaj pozwalają na dokonanie aborcji, ale właśnie te wszystkie, które są czynione z przesłanek eugenicznych, one, mamy nadzieję, że już niedługo będą inaczej ustawione, jeśli chodzi o stanowione prawo w naszej ojczyźnie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj jako zakochani w życiu stanęli tutaj, zwłaszcza złączeni z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jesteśmy w tym momencie, że rozpoczynamy właśnie Eucharystię. Te wszystkie sprawy, intencje oddajemy Bogu. Przypomnę, że przewodniczy dzisiaj naszej wspólnej modlitwie i Słowo Boże wygłosi ksiądz arcybiskup Henryk Hoser.